w studiu. Prawa ręka premiera Mateusza Morawieckiego, osoba, która ma największe poza Kornelem Morawieckim powiązania z premierem Mateuszem Morawieckim, Ryszard Czarnecki, polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł do Europarlamentu. Dzień dobry.
Witam pana, nie pomylił się pan, powiedział pan dobrze 1794, a więc obchodzimy 225. rocznicę wykonania wyroków, które im się należały na przywódcach Targowicy. Takie memento mori rzeczywiście dla niektórych targowiczan lub kandydatów na targowiczan współczesnych w Polsce.
Tak jest, że nawet mimo tego, że naród polski jest łagodny, niektórzy mówią, że zbyt łagodny, to potrafimy także i zdrajców czasami powiesić. A dlaczego mówiłem o tym premierze? Bo pewien dziennikarz, nie wiem, czy tutaj powinien być cudzysłów, czy go być nie powinno, pan Tomasz Piątek opublikował kolejną książkę, w którym opisuje kolejnego polityka PiSu na M. Tym razem to jest książka o Mateuszu Morawieckim. Tam jest diagram, który robi niesamowitą karierę od wczoraj w mediach społecznościowych. Na górze jest Kreml, na dole diagramu jest Mateusz Morawiecki, a trochę na lewo od Mateusza Morawieckiego jest Ryszard Czarnecki, którego łączą z Mateuszem Morawieckim trzy linie połączeń, to jest najwięcej, bo tyle samo jest tylko między Kornelem Morawieckim i Mateuszem Morawieckim. Wedle Tomasza Piątka jest pan w zasadzie najważniejszą osobą w PiSie.
No tak, tylko dlaczego na tym grafiku jestem po lewej stronie, a nie po prawej premiera Morawieckiego, tak jako człowiek prawicy wolałby być po prawej.
Może po prostu się źle wydrukowało, trzeba by ten odwrócić, ale połączenie jest wyraźne, a na górze jest Kreml, na dole jest Mateusz Morawiecki, pan jest tym łącznikiem między Kremlem a premierem.
Tak, tak, a sygnał karetki pan słyszy.
Nie, ale być może powinienem usłyszeć, to jest powód do śmiechów, czy to coś w tym jest, w tym diagramie poważnego?
Nie no, wie pan...
Jednak PiS połączenie i to trzema liniami, to o numerze 01, 02, 03, czyli na chyba najważniejsze numery.
Pozwoli pan, że skupię się na analizie tego niesłychanie ciekawego dzieła One Day After, czyli dzień po wyborach. Na razie ciężko pracuję jako kandydat numer 2 na liście Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie i powiatach okołowarszawskich.
I do pana posła, jako do pana kandydata i do nas wszystkich apel wystosowali prezydenci szeregu państw europejskich. Piszą do nas tak, wybory w roku 2019 są szczególnie ważne, to wy, obywatele Europy, decydujecie, którą ścieżką ma podążyć Unia Europejska, dlatego też my, głowy państw, tutaj następuje wymienienie wszystkich tych, którzy podpisali, wzywamy wszystkich uprawnionych do głosowania obywateli Europy do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. To są tak ważne wybory, że trzeba apelować, żeby ludzie poszli do urn?
To są najważniejsze wybory w historii Parlamentu Europejskiego. Akurat w tym roku obchodzimy 40. rocznicę, od kiedy Europarlament jest wybierany w wyborach bezpośrednich. Wcześniej był konstrukcją tworzoną przez delegowanie parlamentarzystów z poszczególnych parlamentów narodowych, krajów członkowskich, EWG, wtedy jeszcze, do Strasburga. Natomiast już 4 dekady te wybory są, ale po raz pierwszy nie wiadomo, kto będzie miał większość. Czy euroraliści, tacy jak Prawo i Sprawiedliwość i eurosceptycy, konserwatyści, tradycjonaliści, czy lewacy, liberałowie, komuniści, socjaliści, zieloni.
Ale pan poseł to wierzy, że naprawdę coś się może zmienić w Europarlamencie, bo jak się patrzy na prognozy wyborcze, to Europejska Partia Ludowa spada, lewica, socjaliści europejscy też tracą mandaty, ale rosną liberałowie i układ się domknie.
Znaczy na pewno nie będzie wielkiej koalicji jak dotychczas, czyli chadecy i socjaliści, nawet może zabraknąć głosów dla stworzenia koalicji trzech, czyli Europejska Partia Ludowa, tam gdzie PO-PSL, socjaliści, tam gdzie SLD, chociaż na jednej liście w Polsce, koalicji europejskiej, i tam gdzie liberałowie, czyli tam gdzie Nowoczesna, też kolejna partia, która jest w koalicji europejskiej. Taki cud w ogóle w Polsce. To jest jedyny kraj w Unii Europejskiej, gdzie ugrupowania które będą w przyszłości w czterech różnych frakcjach, bo dochodzą zieloni, są na liście wyborczej. No ale tak samo Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który może Bogu dzięki nie ma lewicy w Parlamencie Narodowym, w Sejmie RP. Natomiast co do tych sondaży, ja powiem tak, właśnie dlatego jest apel prezydentów, żeby ludzie poszli głosować. Ja za pośrednictwem Radia Wnet bardzo proszę wyborców o poglądach centroprawicowych, prawicowych, konserwatywnych, żeby poszli, bo zwykle było tak dotychczas, że wyborcy o poglądach właśnie na prawo centrum uważali, że ten parlament jest gdzieś tam daleko, za siedmioma lasami, siedmioma górami, a ludzie o poglądach lewicowych, liberalnych na wybory szli i no, było to zachwianie pewnych sympatii i poglądów istniejących w społeczeństwie, bo ta reprezentacja w Europarlamencie była jednak bardziej lewicowa i liberalna niż poglądy społeczeństwa.
Zanim przejdziemy do taktyki kampanii wyborczej, która chyba w ostatnich dniach w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości co nieco się zmieniła, to jeszcze tego listu, bo skoro tylu prezydentów, 18, ile dobrze naliczyłem, się podpisało, to chyba warto go jeszcze raz zacytować. Potrzebujemy zatem silnej Unii Europejskiej. Unii, która posiada wspólne instytucje Unii, która ma nieustannie w krytyczny sposób dokonuje przeglądu swojej pracy i która jest w stanie się reformować Unii zbudowanej na obywatelach i państwach członkowskich. Apel z jednej strony o to, żeby szanować państwa narodowe, ale też o to, żeby Unia Europejska miała silne instytucje. No Andrzej Duda podpisał ten list.
No tak, na razie jest tak, że te instytucje są słabe, gdy chodzi o autorytet. Ten autorytet spada, a z drugiej strony mamy do czynienia z sytuacją, gdy te instytucje, uwaga, prowadzą czasem wojnę z państwami narodowymi, państwami członkowskimi, a z drugiej strony, uwaga, podkreślam to, bo intensyfikacja tego nigdy nie była tak silna jak teraz, prowadzą wojnę między sobą. W sprawach fundamentalnych się różnią. Taki przykład pierwszy z brzegu, no może dwa. Przykład powiązania funduszy unijnych z praworządnością i w tej sprawie Komisja Europejska bardzo chce, żeby tak było, żeby można było tak trochę dowolnie karać poszczególne kraje, odbierając im unijne pieniądze, jeżeli coś jest tam nie halo według Brukseli, Komisji Europejskiej, gdy chodzi o praworządność, a z drugiej strony Europejski Trybunał Obrachunkowy z siedzibą w Luksemburgu, a więc taki europejski NIK mówi, no nie, nie, to w ogóle jest absolutnie niemożliwe, to jest taki woluntaryzm, tego nie powinno być. W jednej sprawie dwie kompletnie sprzeczne różne opinie. Przykład drugi, akurat za 6 dni będzie opinia Rzecznika Generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu na temat wniosku Komisji Europejskiej przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom odnośnie polityki imigracyjnej. No jeżeli rzecznik podzieli opinię Komisji Europejskiej w tej sprawie, to okaże się, że Komisja i Trybunał z jednej strony, a Rada Europejska, która już dwukrotnie oficjalnie powiedziała, że jak jakiś kraj chce przyjmować imigrantów, no głównie spoza Europy, głównie muzułmańskich, to niech przyjmuje, a jakiś kraj nie chce, jak Polska i polski rząd, no to niech nie przyjmuje. Więc to tutaj wyraźnie widać, że Unia Europejska jest coraz bardziej podzielona, ale nawet nie w sensie jakiejś rywalizacji między poszczególnymi państwami, bo to było zawsze i jest i będzie. Ale także instytucje unijne są absolutnie na kolizyjnym kursie w sprawach kluczowych.
Kiedyś był taki pogląd w Polsce, pewnie dalej wyznawany przez część osób, że warto wzmacniać rolę Komisji Europejskiej, bo ona nas chroni przed Francją, Niemcami, przed tymi wielkimi, że to jest ten klucz do rozwikłania egoizmów narodowych.
Żart, po prostu żart. A tak naprawdę Komisja Europejska w jakiejś mierze, ja nie mówię, że całkowicie, ale w jakiejś, nawet nie małej mierze, coraz bardziej staje się zakładnikiem czy pasem transmisyjnym właśnie tych dwóch największych państw, czyli Niemiec i Francji. Ja jestem bardzo mocno i Prawo i Sprawiedliwość również za wzmacnianiem roli Rady Europejskiej, a więc tam, gdzie są przedstawiciele rządów państw narodowych. Parlament Europejski natomiast w relacjach z Komisją Europejską powinien mieć większą rolę, bo Parlament Europejski, jaki on tam jest, taki jest, ale ma mandat demokratyczny, a Komisja Europejska tego mandatu nie ma.
Prezydenci także się martwią o to, że po raz pierwszy od początku integracji europejskiej pojawiają się głosy o cofnięciu jednego lub kilku etapów procesu integracji, takich jak swoboda przemieszczania się, czy głosy o zmniejszeniu wspólnych instytucji. Jak rozumiem, PiS jest za tym drugim, o zmniejszeniu wagi niektórych instytucji europejskich, tych, które nie są wprost zależne od rządów.
Czyli o cofnięciu. Zwracam uwagę, że przede wszystkim obywatele krajów członkowskich nie chcą większej roli Komisji Europejskiej. Jeżeli we Włoszech powstał rząd eurosceptyków, no to właśnie dlatego, że obywatele mieli dosyć i pokazali gest Kozakiewicza establishmentowi, który się zbytnio przytulał do Komisji Europejskiej. Natomiast ja nie wiem, czy podpisał ten list prezydent Francji, mnie interesuje.
Tak, podpisał.
No to prezydent Francji podpisał list przeciwko sobie, bo przecież to prezydent Macron ostatnio groził Polsce, że nie powinna być w strefie Schengen, prawie zawieszona jako członek strefy Schengen, a teraz Macron w polemice z Macronem oburza się, że ktoś takie pomysły ma. No to jest polityczna schizofrenia.
Być może jest jeszcze lepiej, bo prezydenci także jako ten element zagrożenia piszą tak, jednocześnie wzywa się do pogłębienia integracji w UE lub w strefie euro, bądź do ustanowienia Europy wielu prędkości. To ma być jedno z zagrożeń. Rzeczywiście tutaj podpis Emmanuela Macrona pod tym listem wydaje się lekko zastanawiający.
Może nie czytał.
Kampania wyborcza trochę się zmieniła w Polsce. Dużo ideologii, dużo ochrony wartości. Pierwszy etap tej kampanii w państwa wykonaniu był, w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości, był bardzo pragmatyczny, a teraz mamy dużo idei, może nawet ideologii w tej kampanii. Dlaczego?
No, bronimy bieżących Polaków. Ta agresja ze strony obozu lewicowo-liberalnego, zarówno agresja słowna, werbalna, mówię o wystąpieniu pana Jarzyńskiego tuż przed wystąpieniem pana Donalda Tuska, a pan Jarzyński to ten, który zaprosił pana Tuska do wygłoszenia wykładu na Uniwersytecie Warszawskim. Warto tutaj ujawnić, powiedzieć, że członkiem Rady Patronackiej pisma Liberté, którego pan Jarzyński jest redaktorem naczelnym, jest szef delegacji Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim, pan Janusz Lewandowski, a w skład Rady Patronackiej wchodzą takie postacie jak na przykład pan Andrzej Olechowski, jak Henryka Bochciarz, jak Witold Gadomski z Gazety Wyborczej, jak Paweł Śpiewak.
Ja bym w te słowa nawet uwierzył, gdyby nie to, że otamie przed lewactwem, a tego słowa rzadko używa Jarosław Kaczyński, prezes PiS wypowiedział jeszcze przed weekendem majowym na konwencji w Białymstoku.
No tak, ale już
to był
wcześniej,
jasny sygnał zmiany tej kampanii.
Ale już wcześniej, zwracam uwagę, pojawiały się bardzo brutalne ataki na Kościół katolicki, czy film Claire, czy też również no, takie wyraźnie przygotowane i nieemocjonalne, tylko według pewnego scenariusza politycznego właśnie zmajstrowane ataki na Kościół, a więc na wspólnotę ludzi wierzących. Promocja nachalna LGBT, a więc no, kosztem polskiej rodziny, kosztem rodziny w Warszawie, w której rozmawiamy. Wiceprezydent Warszawy oświadcza, a więc myślę, że szczerze mówi to, co mu w duszy gra, ale nie tylko jemu w duszy gra, że w przyszłości pary homoseksualne, czy takie małżeństwa homoseksualne, jak to określa, powinny adoptować dzieci. No takie wypowiedzi w przestrzeni publicznej tego nie było.
Pytanie, czy PiS i rząd wiceprezydent nie dolewa oliwy do ognia, bo sam pan poseł lekko krytycznie się wypowiadał na temat działalności policji w sprawie pruchnickiego Judasza. Teraz pan pochwali policję za to zatrzymanie o 7 lub 6 rano pani Podleśnej, przewiezienie do Płocka, przeszukanie, przesłuchanie. to było potrzebne?
Jeżeli jest tak, że policja interweniuje, gdy chodzi o obrazę uczuć religijnych Żydów, no to nie może być asymetrii, nie może być podwójnych standardów i ta sama polska policja musi interweniować, gdy chodzi o obrazę uczuć katolików, chrześcijan. No nie może być tak, że jedne religie mają jakieś specjalne przywileje i są specjalnie chronione, a katolicy i chrześcijanie nie. No,
ale może wystarczyło proszę, wezwanie na przesłuchanie, a nie przyjechanie, obudzenie, wystawienie, wsadzenie do... Czy to nie jest reakcja, która jest nadmierna
będę,
to raz, a
nie
dwa?
Będę zastępować policji, natomiast na pewno ta pani powinna być ukarana, bo bezkarność rozuchwala i kolejne takie akty obrazoburcze czy świętokradcze, naklejanie Matki Boskiej na śmietnikach, na toaletach za przeproszeniem, a to przecież miało miejsce, o tym właśnie mówimy, to są rzeczy zupełnie nie do pomyślenia. Tego kiedyś w Polsce no, nie było nawet za komuny, gdzie Kościół był prześladowany, a potem mocno ograniczany, gdzie mordowano księży. I myślę, że tutaj trzeba powiedzieć wyraźnie nie. I uwaga, mówią to także ludzie niewierzący, ale ci, którzy są patriotami, którzy uważają, że polski Kościół jest częścią polskiej historii i polskiej współczesności.
Jeszcze jeden wątek się pojawił w tej kampanii, całkiem nowy, przynajmniej w tak mocnej odsłonie, czyli reakcja polskiego rządu na ustawę Senatu amerykańskiego, ustawa 447, czyli dotycząca restytucji mienia bezspadkowego w Polsce. Dlaczego teraz rząd się tym zajął? Dlaczego nagle po wielu miesiącach rozmowy o tym temacie, także w Radio Wnet, mamy stanowisko w kampanii wyborczej? I ustawa będzie na Sejmie.
Ten temat pojawił się w przestrzeni publicznej. Rząd i dobrze zareagował. Ja na przykład na wielu spotkaniach z wyborcami, a naprawdę wyborców nie unikam, mam ich bardzo, bardzo wiele. Kolejne także w tym tygodniu, dzisiaj w Jaktorowie na przykład, potem w Srocku i tak dalej. Na tych spotkaniach bardzo wiele osób pytało o ustawę 447, bo była ona określana jako coś, co może zagrażać polskiemu majątkowi, że mogą te roszczenia wobec Polski, Polaków, zupełnie nieuzasadnione być przedstawiane, realizowane. Jasne stanowisko rządu, to nam się pieniądze należą od Niemiec i są to odszkodowania, czy mówiąc ściśle takie, bo to nie są reparacje, to są odszkodowania, roszczenia odszkodowawcze. Tak, od Niemiec nam się pieniądze należą, natomiast Polska żadnych pieniędzy nikomu z tytułu II wojny światowej dawać nie będzie, bo Polska była pierwszą ofiarą tej II wojny światowej. II wojna światowa zaczęła się od ataku Niemiec na naszą ojczyznę, a potem przecież nastąpił atak dwóch okupantów, więc to myśmy byli krajem, który zapłacił najwyższą cenę, bo przypomnijmy, największa ilość zabitych obywateli, w sensie procentowym, prawie 18% to właśnie Polska.
Pytanie tylko o skalę reakcji. Takie pytanie zadaje na drugiej stronie dziennika Rzeczpospolitej Jerzy Haszczyński. Pisze tak, PiS najwyraźniej nie wyciągnął żadnej lekcji z gigantycznego kryzysu międzynarodowego, jaki wywołał rok temu nowelizacja ustawy o IPN, i Polska znów może stracić, gdy zwycięży przekonanie, że ważniejsze są wybory za parę miesięcy niż dobro państwa na dekady. Wysadzanie fortu Trump, tak pisze Jerzy Haszczyński, że działania rządu w ramach reakcji na ustawę 447 może koniec końców się tym zakończyć, że nie będzie wojsk amerykańskich w Polsce w dużym wymiarze.
Znam i szanuję redaktora Jerzego Haszczyńskiego, zupełnie nie rozumiem tej jego logiki. Czy to oznacza, że mamy za cenę fortu Trump, nazwijmy to, czyli chodzi o stałą, permanentną, a nie rotacyjną bazę wojsk amerykańskich i powiększenie ilości żołnierzy amerykańskich w Polsce? To są dobre cele, tak trzeba robić, w tym kierunku trzeba iść, ale czy to oznacza, że my mamy w związku z tym zgodzić się na roszczenia środowisk żydowskich? No absolutnie nie, to nie jest kwestia koniunkcji, że jak jedno, to drugie. To jest kwestia tego, że także w interesie Amerykanów leży to, żeby byli mocno zacumowani. Zresztą widać, że inwestują w Ukrainę, tak także militarnie.
Ale połączył to pan doktor Haszczyński, łączy to pan poseł, to się łączy w negocjacjach sprawa 447.
Uważam, że
łączyć
tego nie należy i Polska powinna wysłać jasny przekaz i Bogu dzięki wysłała. Nie ma mowy o jakichkolwiek akceptacjach dla roszczeń środowisk żydowskich w związku w kontekście 447, zresztą akurat Polska nie jest wymieniana w tej ustawie senackiej, o której pan mówił. Natomiast oczywiście chcemy
Fortu Trump w Polsce. Podpisały deklarację terezińską, a Polska ją podpisała, panie pośle.
Jeszcze raz podkreślam, tutaj nie ustąpimy, Polska skądinąd wypłaciła USA, a więc środowiskom żydowskim za pośrednictwem władz amerykańskich w 1960 roku znaczne środki finansowe i kropka, tutaj żadnych roszczeń uwzględniać nie będziemy.
Powiedział Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość, kandydat do tegoż parlamentu z Warszawy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie do tego prestiżowego medium.
Dziękujemy bardzo, jako żywo za komplement. Trochę tego się spodziewaliśmy.
Stwierdzenie faktu.
W kampanii wyborczej zawsze to politycy mówię. Są mili.
Jestem konsekwentny.
To prawda. Ryszard Czarnecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
No to nam się należy kawałek muzyki. Może zespół Czerwień, taka grająca trochę po ludowemu kapela, ale dość nowocześnie.